Matice o najnowszym teatrze białoruskim to książka, która została opublikowana przez Warsztaty Kultury we współpracy z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, a redaktorką naukową i tłumaczką tekstów zawartych w tej książce jest profesor Irina Lappo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Irina Lappo, teatrolożka, slawistka, związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, no tłumaczka, a od niedawno także zadebiutowałaś jako producentka teatralna. Szkice o najnowszym teatrze białoruskim.
Ten okres został brutalnie zamknięty i rzeczywiście mamy taką historię w pigułce.
Bo od 2020 roku, czyli od 3 lat, historia teatru białoruskiego pisze się od nowa.
Pisze się od nowa w zupełnie innych warunkach i o tym piszę w zakończeniu tej książki, próbując uchwycić te procesy, które rzeczywiście toczą się teraz i jakie są perspektywy i stan obecny. Natomiast generalnie książka pisana jest przez białoruskich krytyków, teatrologów, którzy stracili pracę, stracili kontakt z teatrem, no stracili przedmiot swoich badań, stracili teatr białoruski, ale byli bezpośrednimi uczestnikami procesu całego, który zachodził w ciągu tych ostatnich 10 lat i bardzo chcieli dać świadectwo.
Książka obejmuje teksty, które dotyczą teatru w latach 2010-2020. Dekada to z jednej strony można by było powiedzieć w historii teatru mało, ale z drugiej strony dekada w przypadku teatru białoruskiego to jest bardzo dużo i bardzo znaczący czas. Powiedz proszę, gdzie, w jakim momencie historycznym narodził się ten współczesny teatr białoruski?
To nie jest jak z dzieckiem, że raz i jest. To jest proces bardziej powolny. No, na pewno taką cezurą to jest cezura polityczna, czyli są lata 90., kiedy zaczęło się odrodzenie narodowe. Odrodzenie, które w sumie nie w sposób brutalny, ale taki łagodny, niezauważalny prawie. Ale po 94 roku, jak do władzy doszedł Łukaszenka, zostało stłumione, przygaszone, unicestwione. Ono nadal tam tkwiło, tliło się. Na terenie teatru najbardziej. Były lepsze i gorsze momenty dla tego teatru. Chyba te ostatnie 10 lat były takim właśnie najlepszym momentem, kiedy nauczył się teatr funkcjonować pod tą presją państwa. Nauczył się robić niezależne produkcje w warunkach, kiedy to było praktycznie niemożliwe. Strasznie narzekali twórcy w ciągu tych ostatnich 10 lat, że na Białorusi nie ma warunków. A teraz, kiedy oglądamy się, to widzimy, jakie wspaniałe rzeczy jednak mogły powstawać i jakie perspektywy otwierały się przed tym teatrem, który po prostu od roku 2000 już nie istnieje, czyli w tym kształcie, w którym istniał, z tą perspektywą, którą miał przed sobą. Odradza się powoli na obczyźnie, pod ziemią, będzie istniał inaczej.
Jakimi tematami żyje ten współczesny teatr białoruski?
Ten, który opisaliśmy, raczej nie zajmował się polityką w sposób taki bezpośredni. Jeśli chodzi o język ezypowy, to był to język, którym bardzo umiejętnie posługiwał się ten teatr. Był to teatr plastyczny, który rozwijał się w tym obszarze działania przedmiotowego, mówienia obrazem, który nie jest taki jednoznaczny jak słowo. Jeśli chodzi o tematykę, ona była absolutnie uniwersalna, obszerna i wszechogarniająca. O kondycji ludzkiej, o miłości, o samoświadomości, o poszukiwaniu tożsamości białoruskiej. Też ta książka jest pomyślana tak dość szeroko, bo te szkice pisane są przez specjalistów z różnych dziedzin, więc mamy obszerny szkic dotyczący sztuki operowej, teatru dziecięcego, teatru plastycznego, teatru dokumentalnego. I to wszystko są różne obszary, różne tematy.
A czy to prawda, że twórcy, najbardziej znani twórcy białoruskiego teatru lalkowego miewali czasem status prawdziwych gwiazd, prawie jak rocka? Byli tak bardzo rozpoznawalni? Czy ten teatr białoruski lalkowy rzeczywiście był wyjątkowym zjawiskiem?
Tak, na pewno, bo to jest właśnie ten teatr lalkowy, może mniej był kontrolowany przez państwo. Z drugiej strony stwarzał ogromne możliwości, jeśli chodzi o uruchomienie wyobraźni. To jest właśnie teatr plastyczny teatr przedmiotu ożywionego. No i mamy niesamowitą szkołę lalkarską. Kwestia osobowościowa. Lilawski, który założył tą szkołę i cała szkoła białoruskich lalkarzy, to są jego uczniowie. Korniach, Kazakow tworzyli najciekawszy, Jurę Dziwaków. Najważniejszy teatr to nie był teatr lalkowy. Oni robili też teatr dla dorosłych w ramach teatrów lalkowych, ale coraz skuteczniej współpracowali też z teatrem dramatycznym, niekoniecznie jako scenografowie, tak? Czyli jako scenografie, tylko przychodzili jako reżyserzy i uruchamiali całą przestrzeń.
Mówiłaś, że kiedy zapytałam o tematy, jakimi się zajmował, mówiłaś o tym, że były uniwersalne, no czyli podobne tematy jak i w Polsce i w świecie. A powiedz proszę, na ile ten teatr białoruski sięgał i sięga do tradycji teatralnej, swojej, ale i światowej.
Swojej jak najbardziej, czyli ten teatr, jeśli chodzi o 30-lecie funkcjonowania na przykład w niezależnym państwie Białoruś po rozpadzie Związku Radzieckiego, no to w sumie zaczyna się w pewnym sensie od tutejszych. To jest słynna sztuka Janki Kupały, taka klasyka białoruska sprzed 100 lat. I się zaczyna od spektaklu, który reżyseruje Pinigin w Teatrze Narodowym imienia Janki Kupały. Ten teatr, aktorzy, którego i reżyserzy całkowicie zostali zwolnieni w trakcie protestów i teraz właśnie w Polsce funkcjonują jako niezależny zespół kupałowców. Więc w tym teatrze Pinigin wystawia klasykę białoruską w latach 90. i to jest spektakl kultowy, który staje się kultowy i przez 30 lat jest grany, całe generacje są wychowywane na tym spektaklu. I dokładnie tym spektaklem kończy się ten okres, ponieważ w momencie, kiedy kupałowcy zostali zwolnienie, to było stulecie teatru imienia Janki Kupały, postanowili w podziemiu wystawić tą sztukę już na nowo. I po 30 latach Pinigin w podziemiu już wystawia tą sztukę i ona opowiada nadal o poszukiwaniu tożsamości narodowej, sposobu funkcjonowania w warunkach przemocy, okropnej przemocy, której nieustannie doświadcza Białoruś. To jest klasyka własna. W ten sposób ona jakby taką jest ramą do działań tego teatru. Ale lalkarze na przykład bardzo chętnie sięgają po teksty uniwersalne i między innymi spektakle Kazakowa, to jest Hamlet, to jest Kandyd, albo czyli Optymizm Waltera, Jurę Dziwaków, Pieśń nad Piśniami. To są teksty, po które się też sięga jak po własne dziedzictwo, przyswajając go własnej kulturze. A dodatkowo rozwija się teatr dokumentalny, który no, sięga po to, co bardzo aktualne i środkami verbatim, czyli takiego przeniesienia jeden do jednego tematów z ulicy na deski teatralne, dotyka tego, co najbardziej aktualne.
Ale mówisz o tekstach, a jeszcze chciałabym, żebyś mi powiedziała o tradycji związanej z formą teatralną.
No, jeśli chodzi o formę teatralną, to takie pokłosie, dziedzictwo, oczywiście teatr białoruski jest mocno związany z teatrem rosyjskim i cała szkoła aktorska pracująca w systemie Stanisławskiego jest tam żywa. W ogóle na Białorusi przez dłuższy czas istniał taki problem, że bardziej ceniono gwiazdy aktorskie niż reżyserskie. I reżyserzy mieli kłopot, żeby przebić się ze swoim nazwiskiem, ze swoją wizją. Zmieniło się to akurat w te ostatnie 10 lat zdecydowanie, ale nadal ten teatr słynie ze szkoły aktorskiej, bazującej przede wszystkim na systemie Stanisławskiego. Ale z drugiej strony w ciągu ostatnich tych 30 latach młodzi teatrolodzy bardzo chętnie sięgali po dziedzictwo Brechta, brechtowskie Teatru Epickiego. Jedna z gwiazd, teraz można powiedzieć tragicznych gwiazd naszego teatru, reżyser, producent, teoretyk, krytyk, po prostu człowiek teatr, Aleksiej Strzelnikow, który tragicznie zginął pół roku temu, który nie opuścił Białorusi, stwierdzając, że jest potrzebny na miejscu, tworząc to, na co mu pozwalał ten system, kontynuując pracę. W swojej pracy naukowej Strzelnikow zajmował się akurat Brechtem i bardzo mocno przyczynił się do popularyzacji tego teatru i wprowadzenia tych wzorców. No a jeśli chodzi o dramat, to ogromny wpływ teatru dokumentalnego spod znaku Teatru Dog i Festiwalu Lubimowki, czyli taka najnowsza rosyjska szkoła dramatu dokumentalnego, dramatu, który się wtrąca, który jest nieobojętny, który jest bardzo politycznie angażowany. Ta szkoła z Michałem Ugarowym na czele i Jeleną Griminą wpłynęła na młode pokolenie białoruskich dramatopisarzy, piszących po rosyjsku, ale odnoszący sukcesy na scenie nie tylko białoruskie, rosyjskie, ale też międzynarodowej. To jest taki naprawdę bardzo współczesny, ostry dramat, często zaangażowany.
O ten język właśnie chciałam zapytać, o tą dwujęzyczność białoruskiego teatru, bo ona istnieje, prawda?
Oczywiście, że ona istnieje, ona jest zjawiskiem skomplikowanym, syntetycznym, migotliwym. Białoruś jest zbyt mocno rusyfikowana, żeby w sposób jakiś prosty, jednoznacznie ocenić tą dwujęzyczność. Czyli możemy patrzeć na to z perspektywy języka białoruskiego i sytuacja wygląda tragicznie, ponieważ na 39 teatrów białoruskich tylko 4 grają tylko w języku białoruskim, a w ogóle większość teatrów nawet nie sięga po teksty białoruskie, pisane w języku białoruskim, ponieważ dyrektorowie uważają, że będą takie spektakle nieczytelne dla publiczności, dla widza, że widz niechętnie będzie chodził na spektakle w języku białoruskim. Więc prowincjonalne teatry, no ale mińskie również, po prostu grają w języku rosyjskim przeważnie. No w tym momencie na przykład teatr Janki Kupały, teatr narodowy, teatr numer 1, właśnie ten teatr, z którego zwolnił się ten niepokorny zespół, będący teraz na wygnaniu. Teatr, który od założenia grał, od początku przez 100 lat grał tylko i wyłącznie po białorusku. Aktorzy, którzy są zatrudnieni w tym teatrze, pochodzą z Rosji. No i twierdzą, że szybko opanują rolę, język i tak dalej, no ale to jest ten teatr w trudnej bardzo sytuacji, ten teatr, który wykształcona publiczność nawet próbuje bojkotować tam w Mińsku, ale może nie odbije się to nawet na frekwencji, ponieważ bilety są rozprowadzane poprzez zakłady pracy, takim zwyczajnym czajem całkiem radzieckim i takich pozostałości radzieckich na Białorusi jest dużo.
A jaki jest stosunek widzów do teatru? Pytam po prostu, czy na Białorusi teatr jest ludziom do życia potrzebny?
Teatr wszędzie jest ludziom do życia potrzebny. Jeśli chodzi o taki teatr jakby gusto masowe, widza masowego, no oczywiście taka jest rozpowszechniona dość koncepcja, zróbcie nam pięknie. Widz białoruski lubi, żeby mu było pięknie, przyzwoicie, ciągnie się do sztuki wysokiej, takie ma upodobanie. Ale powoli to się zmieniało i na przykład na pewno te mińskie teatry miały już swoją publiczność, która akceptowała i eksperyment, i no nawet leksykę nienormatywną, którą przecież często grzeszy dramat współczesny. No teatr, który może nie być piękny, ale może być prawdziwy na przykład. Także ten wybór między prawdą a pięknem, no publiczność jak zawsze kłania się w stronę piękna, ale no, prawdy też się nie stroni.
A jakie określenie przypisałabyś do twojej pierwszej produkcji? Paweł Passini przygotował właśnie spektakl. Piękny, prawdziwy, mocny.
To jest idealna harmonia między pięknym a prawdą, ponieważ Paweł zrobił spektakl prawdziwy, mocny, ale był to Grand Teatr Plastyczny, Białoruski Teatr Plastyczny. Grają w spektaklu Kupałowce. Oni też się przyczyniają do tego, że to jest bardzo prawdziwe, ale no, ten warsztat aktorski nie pozwala im, żeby to nie było piękne. No i jako teatr plastyczny scenografię przygotowała Aleksandra Konarska i to jest po prostu szaleństwo i to jest naprawdę piękne, niesamowite, odlotowe, współgrające z tą prawdą tego spektaklu, ale wizualnie wyjątkowe, jak zawsze, prace Aleksandry.
Po czerwcowej premierze, kiedy będzie można później oglądać te przedstawienia?
14-15 lipca spektakl jedzie do Warszawy. Fundacja Inex Kult zajmuje się teatrem białoruskim. Właśnie to jest ta tendencja najnowsza. Ta fundacja próbuje zebrać rozproszony, słaby teatr białoruski na wygnaniu i pokazać go prawie całkiem. Oczywiście najważniejsze spektakle to są spektakle kupałowców, ale między innymi zaprosili naszą Judytę, zaprosili, przywieźli z Mińska Szept, pokażą spektakl Paliny Dobrowolskiej. W ciągu całego lata warszawiacy, no przede wszystkim oferta oczywiście jest skierowana ku dość licznej, strasznie tęskniącą za swoim teatrem publiczności białoruskiej. Uchodźcy, uciekinierzy, relokanci, ludzie, którzy musieli opuścić Białoruś, i to są setki tysięcy ludzi, wykupują bilety. Przedstawienie odbyło się w Teatrze Wam, to jest na Mokotowie, to jest taki teatr prywatny w galerii handlowej. Kolejne spektakle po prostu są wysprzedane na pniu, czyli są sold out za sold outem. Białorusini chodzą do swojego teatru, nawet jeśli on jest grany w Warszawie.
A premiera książki Szkice o najnowszym teatrze białoruskim, książki pod twoją redakcją, 9 lipca w ramach Wschodu Kultury, innych brzmień. Bardzo serdecznej uwadze państwa polecam, bo przyjadą też autorzy.
Przyjadą autorzy. Z autorami jest pewien problem, ponieważ wszyscy autorzy występują pod pseudonimami, więc przyjadą żywi autorzy, których będziemy starali się nie pokazywać i nie nazwiemy też nazwisk prawdziwych. Tym niemniej rozmowa może być bardzo prawdziwa i piękna, mam nadzieję. Czekamy na dziewczyny. Tak.
Powiedz mi proszę, jak widzisz przyszłość białoruskiego teatru?
Świetlaniem. Jestem optymistycznie nastawiona. Mi się wydaje, że te trudne czasy, to trudne doświadczenie, które teatr zbiera teraz, teatr, który się nie poddał, który naprawdę nie zostało żadnej organizacji niezależnej na Białorusi. Wszystkie zespoły, festiwale, niezależne produkcje, wszystko zostało zakazane, zniszczone. Większość ludzi w ogóle przeniosło się i jest albo na emigrację, albo poza zawodem, ale doświadczenia, kontakty, to wszystko zaowocuje i kiedy można będzie powrócić do wolnej Białorusi, powrócą zespoły z ogromnym bagażem, który byłby nie do zdobycia, gdyby nie byłoby tego nieszczęścia. Wierzę, że każde nieszczęście niesie w sobie jakiś taki potencjał rozwojowy i mi się wydaje, że jak na razie z tego, co obserwuję, białoruscy twórcy teatralni potrafią to wykorzystać.
Profesor Irina Lappo, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.